honor i stal.
Wołyńska brygada kawalerii prowadziła w pole 8100 żołnierzy. Idąca z naprzeciwka dywizja pancerna, około 11 tysięcy, ale w dywizji pancernej to nie żołnierze stanowili o jej sile. Generał Reinhardt miał do dyspozycji 308 czołgów i 38 samochodów pancernych, a ich siłę bojową wspierało 25 moździerzy, 60 dział kalibru 75 mm, 75 dział przeciwpancernych i 120 działek mniejszego kalibru. Czy kawalerzyści mogli zatrzymać czołgi? Wołyńska brygada miała tylko 22 pancerne wozy bojowe, głównie uzbrojone w karabiny maszynowe. Jednakże nasi ułani mieli też inną broń, zabójczą dla ówczesnych czołgów, lekkich, osłoniętych kilkumilimetrowym pancerzem. Ta broń właściwie użyta mogła zadać nacierającym pojazdom pancernym ogromne straty. Karabiny przeciwpancerne, wzór 35, skonstruowane przez inżyniera Józefa Maroszka, doktora Tadeusza Felsztyna i inżyniera Piotra Wilniewczyca w 1935 roku, były lekkie i celne, a ich obsługa niewiele różniła się od obsługi karabinu będącego na uzbrojeniu każdego żołnierza. Pocisk, trafiając w pancerz pojazdu bojowego, wybijał korek o średnicy 2-3-krotnie większej od swojego kalibru, to jest około 25 mm, i raził załogę. Nie mógł im się oprzeć pancerz żadnego z czołgów używanych w pierwszym okresie II wojny. Taką skuteczność pociski SC, co oznaczało szpiczasty, ciężki, o budowie identycznej z klasycznymi pociskami karabinowymi, osiągały w wyniku powiększenia ładunku prochowego w łusce oraz długiej lufie karabinu, która umożliwiała nadanie pociskowi znacznie większej prędkości niż pocisk w zwykłym karabinie. Jeżeli była to broń tak dobra i tania, to dlaczego w Brygadzie Wołyńskiej było tylko kilkadziesiąt karabinów przeciwpancernych? Dlaczego nie używano ich powszechnie na bitewnych polach września, skoro w magazynach Wojska Polskiego było ich prawie 2000, a według innych źródeł 3500? Czyżby tajemnica, jaką otoczono te karabiny, nazwane UR, co miało sugerować, że przeznaczone są na eksport do Urugwaju, sprawiła, że nie przygotowano żołnierzy do użycia tej broni? To jeden z mitów września, gdyż obsługa karabinu przeciwpancernego była równie prosta jak normalnego karabinu. W ciągu kilkunastu minut można było nauczyć żołnierza posługiwania się tą bronią. Prawda jest inna. Nie przygotowano założeń taktycznych. Dowódcy pododdziałów nie wiedzieli, jak rozmieszczać strzelców, z jakiej odległości razić pojazdy pancerne, a strzelcy nie wiedzieli, w które miejsca czołgu najlepiej celować. Być może nie znali również skuteczności swojej broni. O sile kawalerii w starciu z czołgami stanowiły działa przeciwpancerne, zwłaszcza nowoczesne i bardzo groźne dla pojazdów pancernych działa kalibru 37 mm, produkowane od 1935 roku na licencji Boforsa. W Wołyńskiej Brygadzie było prawdopodobnie 25 takich armat. Gdyby polska kawaleria miała ich więcej, wynik bitew, jakie toczyła, mógł być inny. Lekkie, niewielkie, a więc łatwe do ustawienia, przetoczenia na nowe stanowisko i ukrycia przed nieprzyjacielem, było śmiertelnie groźne dla najcięższych niemieckich czołgów. Pociski kalibru 37 mm mogły zniszczyć każdy czołg, jaki używano w 1939 roku. Przebijały pancerz o grubości 40 mm, trafiając nawet pod kątem 30 stopni. Jednakże armat było za mało. Przeciwpancerną siłę brygady wzmacniało 14 dział kalibru 75 mm. Pozornie nie nadawały się do zwalczania czołgów, ale w nadchodzącej bitwie miały wykazać swą zabójczą siłę. A poza liniami obronnymi była jeszcze broń, która miała odegrać rolę szczególną, choć czasy jej świetności minęły. Była groźna jeszcze w latach 20., gdy lotnictwo było nieliczne. Samoloty uzbrojone w karabiny maszynowe, a bomby wyrzucano ręcznie z kabiny lub spadały z zaczepów pod skrzydłami, za mało celnie, aby razić obieg mniejszy od kwartału domów. W 1939 roku wobec siły niemieckiego lotnictwa dni tej broni były policzone, ale o jej istnieniu generał Reinhardt nie wiedział. Pociąg pancerny. Zaskoczenie i siła ognia jego dział miały się okazać groźnym atutem w nadchodzącej bitwie. Pociąg pancerny numer 53, nazwany Śmiały, przydzielony do wsparcia Wołyńskiej Brygady Kawalerii w nocy z 31 sierpnia na 1 września, zatrzymał się na bocznicy stacji Siemkowice, gdzie stał już pociąg pancerny numer 52 Piłsudczyk. 180-osobowa załoga odebrała ostrą amunicję. W parkach wieżyczek artyleryjskich przygotowano zapas pocisków. Dowódca pociągu, kapitan Mieczysław Malinowski, kładąc się spać w wąskiej i ciasnej kabinie, zdawał sobie sprawę tak z siły, jak i słabości pociągu. Nowoczesny, wybudowany w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, był dobrze chroniony przez płyty pancerne o grubości 12 mm. Jego działa kalibru 100 i 75 mm stanowiły broń, która mogła zagrozić zarówno umocnieniom, kolumnom wroga, jak i atakującym czołgom. Do uzbrojenia pociągu należały również dwa czołgi FT-17. Poruszały się po szynach na specjalnych drezynach, do których napęd kierowany był z czołgowych silników, ale szybko mogły zjechać z torów, podejmując walkę w polu. Jednakże rozwijając prędkość niespełna 8 km na godzinę, nie mogły stanąć do boju z szybkimi i zwrotnymi czołgami niemieckimi. Słabością pociągu Śmiały była obrona przeciwlotnicza, którą stanowiły tylko dwa ciężkie karabiny maszynowe. Dlatego kapitan Malinowski miał nadzieję, że do obrony przed samolotami uda się wykorzystać działa w wieżach artyleryjskich, choć nie miały celowników przeciwlotniczych. Zadanie, jakie otrzymał, przewidywało patrolowanie linii kolejowej między Kłobuckiem i Miedzną, biegnącej na wysokim nasypie lub w głębokich wykopach. Nasyp dawał dobry wgląd w przedpole, ale jednocześnie wystawiał pociąg na ogień nieprzyjacielskiej artylerii. Jego przetrwanie zależało więc od umiejętnego manewrowania i wycofania się w porę do wykopu, którego ściany chroniłyby przed pociskami. Po południu 31 sierpnia dowódca brygady, pułkownik Julian Filipowicz, wezwał podległych oficerów na odprawę. 44-letni dyplomowany oficer, doświadczony kawalerzysta, który walczył w I wojnie światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej, spodziewał się twardego boju. Aczkolwiek zapewne nie przypuszczał, jak bardzo krwawego.
Panowie oficerowie, po drugiej stronie granicy Niemcy skoncentrowali 4. Dywizję Pancerną. Musimy się liczyć z uderzeniem około 250-300 wozów pancernych. Meldunki wywiadowcze wskazują, że główny atak wyjdzie z rejonu Wielkowiecka i pójdzie na kierunku wsi Mokra. Zakładam, że celem wroga jest dotarcie do przepustu pod nasypem kolejowym, jedynego miejsca, przez które mogą przejechać czołgi. Najdogodniejsza droga dla czołgów prowadzi przez bezleśny obszar stanowiący wjazd na polanę. Tam rozmieścimy główne siły przeciwpancerne. Główny ciężar ataku przejmie 21 pułk. Panie pułkowniku, proszę przedstawić rozmieszczenie swoich wojsk.
Pułkownik Filipowicz zwracał się do dowódcy 21 pułku podpułkownika Kazimierza de Rostwosuskiego, olimpijczyka broniącego polskich barw na WKKW w 1924 roku na Olimpiadzie w Paryżu, zdobywcy wielu nagród w zawodach hipicznych w Warszawie, Nicei i Monte Carlo.
Odcinek mojego pułku to bezdrzewny pas o szerokości około 1,5 km, otwierający wejście na polanę, gdzie wzdłuż drogi rozlokowały się trzy wsie o nazwach Mokra, pierwsza, druga i trzecia. Rozumiem, że stanowi miejsce szczególnie dogodne dla nieprzyjacielskich czołgów.
Było oczywiste, że dywizja musi atakować na znacznie szerszym froncie, ale jej główne siły nie mogły skierować się w las wysokopiennych drzew, gdyż tamtędy by się nie przedarły. Musiały więc przejechać przez teren oddany do obrony jego pułkowi.
Wprowadziłem tam dwa szwadrony z trzema działami przeciwpancernymi, kilkunastoma karabinami przeciwpancernymi oraz 8 ciężkimi karabinami maszynowymi. Oceniam, że będziemy w stanie zatrzymać uderzenie nieprzyjacielskich czołgów, w każdym razie na pewien czas.
Nie było to dużo i oficer tak doświadczony jak podpułkownik de Rostwosuski miał tego pełną świadomość, choć trudno było przewidzieć, ile czołgów nieprzyjaciel rzuci do natarcia na tym odcinku.
Może pan liczyć na wsparcie stojących za plecami dział 3 baterii 2 DAK.
Drugi dywizjon artylerii konnej miał działa kalibru 75 mm nazywane prawosławnymi lub putiłowkami, gdyż zostały wyprodukowane w zakładach putiłowskich w Petersburgu jako armaty trzycalowe i przekalibrowane poprzez wciśnięcie do lufy tulei, nazywanej przez żołnierzy koszulką. Były celne, szybkostrzelne i mimo wagi wynoszącej bez mała 2 tony łatwe do manewrowania. Zdobyły nawet uznanie wrogów, gdyż Niemcy po ustawieniu ich luf na lawetach armaty przeciwpancernej PAK-38 używali ich do końca wojny. W przodkach polskiego dywizjonu były granaty przeciwpancerne opracowane przez polskich inżynierów. Okazały się nadzwyczaj skuteczne i niszczyły czołgi nawet w końcu wojny, gdy pancerze pogrubiono do 10 cm. Pod Mokrą nie miało to jednak szczególnego znaczenia. Tam do pokonania czołgu wystarczał zwykły pocisk kalibru 75 mm. Takiego trafienia nie mógł wytrzymać żaden ówczesny czołg. Dowódca mógł jeszcze liczyć na wsparcie dział pociągu pancernego, a ten miał nadjechać rankiem 1 września. Czy to mogło wystarczyć do zatrzymania kilkudziesięciu czołgów?
Zakładam wysłanie plutonu z ciężkim karabinem maszynowym na taczance w stronę granicy. Oni pierwsi nawiążą kontakt z wrogiem i zaalarmują brygadę. Szwadron z 2 ciężkimi karabinami maszynowymi na taczankach i 1 działem przeciwpancernym zajmie pozycję na wzgórzu 268.
Z niewielkiego wzniesienia, określonego na wojskowych mapach jako wzgórze 268, rozciągał się dobry widok na drogę ze wsi Opatów, odległej od Mokrej o około 6 km. Mieli podjąć walkę z nadchodzącym nieprzyjacielem i trzymać się jak najdłużej. Między wzgórzem a wjazdem na polanę nie było naturalnych przeszkód, które mogłyby zatrzymać szarżujące czołgi. Saperzy brygady nie wykopali głębokich rowów, przez które czołgi nie mogłyby przejechać, nie ustawili pni drzew, niczego, co ułatwiłoby obronę i osłabiło impet pierwszego ataku, wystawiając wozy pancerne na bezpośredni ogień działu. Być może saperzy nie zdążyli tego zrobić, być może dowódca brygady zakładał, że po wstępnej obronie i wyhamowaniu uderzenia ułani przejdą do kontrnatarcia. Nie mógł przewidzieć, że przewaga wroga będzie tak duża, iż o żadnym kontrataku nie ma co marzyć, a brak terenowych zapór ułatwiał zadanie wrogim czołgom. Wieczorem 31 sierpnia wołyńska brygada była gotowa do boju. Czekali. O godzinie 4:30 1 września z daleka dobiegły ich odgłosy bombardowania. To samoloty torowały drogę niemieckiej dywizji pancernej, atakując bezbronne miasteczko Krzepice. W tamtą stronę ruszył oddział rozpoznawczy niemieckiej dywizji, który szybko natknął się na polski patrol. Wiadomość o tym dotarła najpierw do rotmistrza Bolesława Deszerta, dowódcy oddziału, który zajął stanowisko na wzgórzu 268. On przekazał telefoniczny meldunek dowódcy pułku.
Panie pułkowniku, własny patrol z Krzepic wycofuje się ze stratami w terenie wzdłuż szosy Krzepice-Opatów.
Jakie straty?
Z tego, co do mnie doszło, niewielkie. Kilku rannych. Nikt nie poległ.
Proszę dalej.
Ludność cywilna ucieka drogami i terenem jedną wielką ławą. Ta ława rośnie w miarę dołączania się do niej mieszkańców następnych miejscowości. Prowadzą ze sobą inwentarz i porwane z chat przedmioty. Wszystko to kieruje się wprost na pozycję pułku.
To było szczególnie groźne. Za masą ludzi idących na wprost polskich stanowisk mogli ukryć się niemieccy żołnierze, a to oznaczałoby, że polscy ułani musieliby otworzyć ogień do cywilów. Liczyły się minuty.
Panie rotmistrzu, proszę wysłać patrole, aby zepchnęły cywilów na boki. Wykonać natychmiast. Niech pan melduje o sytuacji.
Przedpole zostało oczyszczone. Czekali. Około godziny 8 wrócił patrol, który pierwszy starł się z wrogiem w rejonie Krzepic. Miał kilku rannych, ale nie stracił żadnego żołnierza. Z oddali narastał warkot czołgowych silników. Wkrótce obserwatorzy ze wzgórza 268 dostrzegli czołgi wyjeżdżające z pomiędzy domów Wilkowiecka. Nieprzyjaciel wysyłał najcięższe, najmocniej opancerzone pancer 3 i 4, zapewne spodziewając się silnego ognia dział przeciwpancernych. Gdy minęły wieś, rozwinęły się po obu stronach drogi. I wtedy odezwały się prawosławne, którym współrzędne podawały czaty ze wzgórza 268. Pierwsze salwy były niecelne. Pociski eksplodowały daleko za czołgami. Do walki włączyło się działo przeciwpancerne ze wzgórza 268, którego obsługa najlepiej widziała nieprzyjaciela.
Melduje się rotmistrz Deszert. Dymią trzy czołgi i wycofują się z pola. Inne też zawracają w stronę Wilkowiecka.
Pana straty?
Żadne.
Stan amunicji?
Mamy duży zapas.
Dowódca pułku nie miał wątpliwości, że było to rozpoznanie i po wstępnej ocenie obrony czołgi ponowią atak większymi siłami, kierując go również na skrzydła pułku. Mogli też obawiać się uderzenia lotnictwa. Już poznali jego siłę, gdy sztukasy zaatakowały konie pozostawione w lesie. Być może lotnicy, gdy dostrzegli je między drzewami, uznali, że schronił się tam oddział kawalerii. Koniowodni nie zdołali powstrzymać rozszalałych zwierząt, które ranione odłamkami, oszołomione wybuchami, rozbiegły się we wszystkie strony. Nowa fala kilkudziesięciu czołgów, za którymi posuwała się piechota, zatrzymała się pół kilometra przed stanowiskami ogniowymi. Zaczęły od ostrzeliwania pociskami zapalającymi chałup we wsi Mokra 3, leżącej prawie na wprost ich luf. Drewniane chałupy kryte strzechami zapalały się jak zapałki, a wschodni wiatr znosił kłęby dymu na polskie stanowiska, utrudniając wypatrywanie nieprzyjaciela i celowanie. Zapewne o to chodziło załogom czołgów. Jednakże nie udało im się oślepić ułanów szwadronu ze wzgórza 268. Ogień tamtejszego działa i ciężkiego karabinu maszynowego był celny. Piechota kryjąca się za czołgami zaległa w bruzdach pola przed lasem. Wkrótce jeden z czołgów stanął w płomieniach. Po chwili zapłonęły trzy inne. To były już za duże straty i po kilku minutach czołgi, które uniknęły pocisków polskiego działa, zaczęły wycofywać. Nastrój żołnierzy, którzy do tego czasu z trudem tłumili strach przed czołgami, oszołomionych wybuchami, z lękiem wypatrującym niemieckich samolotów, poprawiał się. Szybko uzupełniali zapas amunicji do działu, mocno nadwyrężony krótkim, ale intensywnym starciem. Straty nie były duże. Wszyscy jednak mieli świadomość, że walka dopiero zaczyna się. Po godzinie 9 ruszyło kolejne natarcie, wciąż nakierowane na przełamanie obrony 21 pułku w wyrwie prowadzącej na Polany. Z daleka można było ocenić, że nieprzyjaciel rzucił do boju większe siły, co oznaczało, że z rejonu koncentracji dywizji dosłano nowe czołgi. Pułkownik Filipowicz nawiązał łączność z dowódcą Armii Łódź, generałem Juliuszem Rumlem.
Panie generale, Niemcy wzmacniają nacisk. Rzucają do ataku kilkadziesiąt czołgów mimo wcześniejszych strat. Proszę o wsparcie lotnicze.
Uderzenie samolotów bombowych mogłoby rozbić impet natarcia i rozproszyć siły nieprzyjaciela, zdezorganizować system zaopatrzenia dywizji, co pozwoliłoby obronie złapać oddech. Tym bardziej, że kolumny atakujące polskie pozycje nie miały obrony przeciwlotniczej. Dowódca armii odpowiedział.
Panie pułkowniku, użycie lotnictwa bombowego na odcinku brygady na razie nie jest przewidziane.
Generał Juliusz Rumel jakby nie rozumiał, jak ważna jest obrona odcinka, na którym walczyła wołyńska brygada. Chroniła czułe miejsce armii i wdarcie się tam wroga stanowiłoby ogromne zagrożenie dla sił, którymi Rumel dowodził. Na szczęście dla 21 pułku z tyłu na torach kolejowych pojawił się pociąg pancerny. Jego załoga z wysokiego nasypu jak na dłoni widziała zbliżające się czołgi. Dowódca, kapitan Malinowski, zanotował.
Pociąg natknął się na maszerującą kolumnę pancerno-motorową, która posuwała się drogą leśną prostopadle do toru w kierunku wschodnim. Kolumna ta posuwała się bez żadnego ubezpieczenia. Pociąg wjechał na skrzyżowanie.
Cztery wieżyczki artyleryjskie z armatami kalibru 75 mm i haubicami obróciły się. Najpierw wystrzeliły armaty ogniem na wprost w stronę czołgów. Te, aby uniknąć bezpośredniego ognia, zwiększyły prędkość i podjechały na ćwierć kilometra do linii obronnych ułanów. To był rozsądny manewr, gdyż armaty pociągu musiały wstrzymać ostrzał. Pociski leciały zbyt płasko, za nisko, a trafiając w drzewa wybuchały, a więc raziłyby naszych żołnierzy. Ale odezwały się haubice, wystrzeliwujące pociski wysoko po stromym torze, aż spadały jak bomby. Ich wybuchu nie mógł wytrzymać żaden niemiecki czołg. Trafiony wylatywał w powietrze na kilka metrów i zwalał się, znacząc krótki lot kłębami czarnego dymu płonącej benzyny i oleju. czołgiści nie wytrzymali tej nawały ogniowej. Gęsty, czarny dym zasnuwał pole widzenia ze szczelin i peryskopów. Przez tę zasłonę przebijały się rozbłyski wybuchów, które zasypywały pancerze masami piachu, odłamkami i kamieniami. Pancerne pojazdy w popłochu zakręciły, aby jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem artylerii pociągu pancernego, dywizjonu artylerii konnej i dział przeciwpancernych pierwszej linii obrony. Pociąg też wycofał się. Pozostawanie w miejscu, z którego raził czołgi, mogło być niebezpieczne, gdyż należało zakładać, że nieprzyjaciel już wezwał na pomoc lotnictwo, a dwa przeciwlotnicze ciężkie karabiny maszynowe stanowiły słabą obronę przed samolotami. Kapitan Malinowski notował.
Pociąg jako obronę przeciwlotniczą posiadał dwa ciężkie karabiny maszynowe, działania których nie wywierało żadnego wpływu na samoloty. Dopiero gdy zacząłem strzelać z haubic 100-milimetrowych granatami na rozprysk, mimo że nie posiadaliśmy przyrządów celowniczych przeciwlotniczych, a tylko na oko w kierunku nalotu, a skutek był taki, że eskadry rozpraszały się i nie bombardowały bezpośrednio pociągu, a tylko tory przed lub za nami.
Śmiały odjeżdżał, pozostawiając na przedpolu kilka czołgów, które wybuchały jasnymi płomieniami benzyny i oleju. Jego czas największego sukcesu w walce z czołgami miał dopiero nadejść. Szwadrony, wyczerpane i krwawiące, broniące wejścia na polanę, już kolejnego uderzenia wytrzymać nie mogły, a nieprzyjaciel wzmagał napór. W południe rozpoczął silny ostrzał artyleryjski, po którym rzucił do ataku nową falę czołgów. Do polskich stanowisk obronnych zbliżało się 80 czołgów. Widać je było dobrze w jasnym wrześniowym słońcu, jak rozwinęły front i nadjeżdżały szybko. Co chwilę któryś zatrzymywał się, aby oddać strzał, ale pociski szybowały gdzieś wysoko, nie czyniąc szkody polskim liniom. Ale i nie o to czołgistom chodziło. Strzelali, żeby dodać sobie animuszu i przestraszyć obrońców. Ułani nie zważali na to. Ogarniał ich szał bojowy. Przestali myśleć o rodzinach, modlić się i pokryjomu całować medaliki i szkaplerze, które żony i matki wręczyły im przed wezwaniem do garnizonu. Kilka godzin walki, pocisków huczących nad ich głowami i rozrywających się wokół, wypełniających wszystko siwym dymem, zapach palonych szmat i oleju zwiewany przez wiatr z płonących czołgów, niespodziewanie szybko uodporniły walczących, nawet rany kolegów, które na początku przyprawiały ich o wymioty, przestały robić wrażenie. Kawalerzyści byli najlepiej wyszkolonymi żołnierzami polskiej armii, dowodzeni przez światłych, wykształconych oficerów, zdyscyplinowani i twardzi, dobrze przygotowani do walki w obronie i ataku, myśleli już tylko o wpojonych żołnierskich nawykach. Obsługi dział przeciwpancernych przywarły do pancerzy, nie zwracając uwagi na pociski karabinowe, które czasami głucho uderzały w osłaniającą ich blachę. Ułani z karabinami przeciwpancernymi przesunęli się na zapasowe pozycje, słusznie przyjmując, że poprzednie zostały już wykryte przez wroga i tam spadną pierwsze pociski artyleryjskiego ostrzału. Nieco dalej od leśnych wrót na polany podporucznik rezerwy Marcin Morawski oparł rusznicę o niewielkie przedpiersie z piasku, które zamaskował darnią, aby jasna plama nie ściągała wzroku celowniczych czołgów. Ura wyjął z rąk rannego ułana, ale nie zdążył uzupełnić amunicji. Sprawdził tylko, że magazynek jest pełny. Cztery długie naboje o wielkich, połyskujących mosiądzem łuskach. Patrzył na zbliżające się czołgi, starając się ocenić odległość. To była podstawowa umiejętność żołnierza, który musiał ustawić celownik karabinu. On jednak nie należał do grupy wybranych, których przeszkolono we władaniu tą bronią. Nie wiedział, gdzie celować, ale uznał, że skoro pocisk przebija pancerz, to największe szkody wyrządzi trafiając kadłub tuż poniżej wieżyczki, z boku, gdzie płyta pancerna nie była tak gruba jak na przedzie pojazdu. Mylił się, gdyż w tym miejscu grubość pancerza była taka sama jak z przodu i wynosiła 13 mm. Wybrał jednak dobre miejsce, gdyż płyta na kadłubie była ustawiona pionowo, a na wieżyczce była pochylona, co utrudniało jej przebicie. Oceniał odległość. 200 metrów? 150 metrów. Niewielki czołg wypuścił błękitny dym z rury wydechowej. Zwiększył szybkość. Czołgista, zdając sobie sprawę, że jest już blisko polskich stanowisk, uznał, że jadąc szybciej będzie trudniejszym celem. Dwa karabiny maszynowe w jego wieżyczce opuściły się, wystrzeliwując na oślep długą serię. Pociski trafiły w drzewa daleko z tyłu, nie czyniąc nikomu szkody. Morawski przesunął rączkę zamka. Dostrzegł, jak błyszczący nabój wysunął się z magazynka. Powrotny ruch wsunął go do komory nabojowej. Powoli naprowadził muszkę i szczerbinę na cel. Bok czołgu tuż nad trzema białymi cyframi, nad błotnikiem gąsienicy. Nacisnął spust i natychmiast poczuł silne kopnięcie kolby. Wielki ładunek prochowy w powiększonej łusce swoje robił, chociaż hamulec wylotowy przejął większość energii odrzutu. Dobrze wycelował. Nad białymi cyframi na sekundę wykwitł szary dymek. Drobiny rozpalonego metalu pancerza i pocisku wpadły do ciasnego wnętrza czołgu, zamieniając je w piekło. Pierwszy umarł strzelec w wieżyczce, którego przeszyły żelazne opiłki. Trafiły w głowę i kark siedzącego niżej kierowcy. Zginęli lub krwawili ciężko ranni, nie mając siły otworzyć włazów i wydostać się na zewnątrz. Czołg skręcił gwałtownie i zatrzymał się, ujawniając wielki biały krzyż na tyle wieżyczki. Morawski przeładował karabin, bo powtórzy strzał w tył kadłuba, ale pociski wbijające się w przedpiersie jego okopu zasypały go piaskiem. Schylił głowy i wtulił w ramiona. Następna seria przemknęła tuż nad jego głową. Czołg jadący kilkadziesiąt metrów dalej najwidoczniej wykrył jego stanowisko. Zmierzał w jego stronę, waląc z dwóch karabinów maszynowych, ale kierowca, nie wierząc w celność strzelaniny z jadącego czołgu, chciał go zgnieść gąsienicami. Morawski ponownie podniósł karabin do ramienia. Czołg był na wprost. Nie było już czasu na rozważanie, w które miejsce celować. Przesunął muszkę tuż pod wieżyczką, obok płyty osłaniającej wizjer kierowcy. Silne uderzenie w ramię, dymek na pancerzu i drugi czołg zatrzymał się tak gwałtownie, jakby kierowca nacisnął na hamulec. Morawski rozejrzał się. Jeszcze nigdy w życiu nie przepełniała go taka radość, jak widok dwóch umierających śmiertelnych wrogów. Zwyciężył ich w honorowym pojedynku. Sam przeciwko dwóm czołgom. Wyszukał trzecią ofiarę. Kolejny pancer jeden zakręcił, aby jechać w jego stronę. Zatrzymał się, a wieżyczka z dwoma karabinami maszynowymi obróciła się. Szukali go. Pierwsza seria trafiła dużo za blisko, ale strzelec zaczynał lepiej mierzyć. Murawski poderwał się i przetoczył się na bok do płytkiego rowu melioracyjnego. Chlupnęła woda, zalewając mu oczy błotnistą mazią. Roztarł ją dłonią i wysunął karabin, który w tej niezwykłej sytuacji trzymał mocno w dłoniach. Szarpnął zamek, zobaczył, jak wylatuje łuska, ale w magazynku nie było już pocisków. Nie mógł zrozumieć, dlaczego tak się pomylił, oceniając jeszcze niedawno, że jest pełna. Odrzucił karabin. Czołgiści nie zauważyli jego skoku i wciąż strzelali do pustego okopu. Już celnie, gdyż pociski darły ziemię i wznosiły niewielkie fontanny piachu w miejscu, gdzie jeszcze niedawno leżał. Wreszcie uznali, że pozbyli się groźnego strzelca. Przerwali ogień. Wieżyczka obróciła się w inną stronę. Czołg szarpnął na gąsienicach i zaczął powoli toczyć się w bok od rowu, w którym leżał Morawski. Sięgnął do chlebaka i wymacał pociętą jak tabliczka czekolady skorupę granatu obronnego. Zasięg odłamków był duży, 100 metrów, a więc musiałby go rzucić za solidnej osłony, żeby uchronić się przed nimi. Pochylony przebiegł kilkanaście kroków w stronę czołgu. Musieli go zobaczyć przez boczne otwory obserwacyjne lub zostali ostrzeżeni przez załogę innego czołgu. Gęsty dym z przedpola zasłonił go na moment. To uratowało mu życie, gdyż seria poszła w bok. Stracili go z oczu, a on w dymie mógł przebiec jeszcze kilkanaście metrów. Miał przewagę nad nimi, gdyż widział teren, a czołgiści przez wąskie szczeliny niewiele mogli dostrzec. 15 metrów dalej był lej, wywalony przez pocisk dużego kalibru, zapewne haubicy pociągu pancernego. Zwalił się tam w chwili, gdy dym zaczął żednąć. Czołg był tuż, 15, może 20 metrów. Wciąż obracał wieżyczką, szukając celu. Morawski położył się na lewym ramieniu, wyszarpnął zawleczkę i wyjrzał ponad krawędź Leja. Czołg buchnął dymem z rury wydechowej. Jedna z gąsienic pozostała w miejscu, gdy druga zmiotła piasek. Skręcał w drugą stronę. Wtedy Morawski puścił łyżkę granatu. Odczekał jeszcze 2 sekundy, oceniając, że wybuch powinien nastąpić w momencie, gdy granat trafi w kadłub czołgu. Wziął krótki zamach i rzucił. Widział, jak granat zatoczył łuk i spadł na czołg tuż przed wieżyczką. Pancerz w tym miejscu opadał do przodu. Granat toczył się po tej pochyłości, ale na moment zatrzymał się na reflektorze. Czas odliczony przed rzutem zrobił swoje. Morawski osunął się w głąb Leja, ułamek sekundy przed tym, jak usłyszał eksplozję i nad głową świsnęły odłamki skorupy granatu. Inne głucho wbiły się w piach. Odczekał jeszcze moment i wyjrzał z okopu. Czołg stał w miejscu. Jego silnik pracował miarowo, ale nie ruszał do przodu. Wieżyczka też pozostawała martwa. Wybuch granatu i odłamki nie mogły przebić 13-milimetrowego pancerza, ale najwidoczniej ogłuszyły załogę. Wbił czubek buta w miękki piach i skoczył do przodu. W kilku susach przebiegł odległość dzielącą go od czołgu. Chwycił za osłonę tłumika, postawił stopę na gąsienicy, trochę z boku błotnika, wskoczył na pochyłą płytę osłaniającą silnik. Klapa włazu wieżyczki była uchylona i podparta kołkiem. Czołgiści zapewne w ten sposób wietrzyli ciasne wnętrze, które wypełniało się dymem prochowym, gdy strzelały 2 karabiny maszynowe. A może przedostawały się tam spaliny z nieszczelnego układu wydechowego. Uniósł ją lekko i wsunął przez szczelinę lufę Wisa. Raz za razem naciskał spust, aż zamek pozostał z tyłu, sygnalizując, że magazynek pistoletu jest pusty. Pociski wystrzelone z sąsiedniego czołgu, który dostrzegł go na wieżyczce, skrzesały iskry na pancerzu. Zwalił się na piach, osłonięty od dalszej strzelaniny i na kolanach zaczął posuwać się w stronę Leja, z którego rzucał granat. Dotarł do jego krawędzi i zjechał głową w dół, zaczepiając hełmem o korzenie. Przeleżał tak przez kilka minut, zanim zdecydował się wyjrzeć. Czołgi przejechały już obok i kierowały się w stronę otwartej przestrzeni prowadzącej na polany. Zmniejszyły odległości, tworząc pancerną ścianę. Jezus Maria, już po nich. Pomyślał o obsługach 3 dział przeciwpancernych broniących wstępu na polany. Takiej masy kilkudziesięciu czołgów nie mogli zatrzymać. Wyczołgał się szybko i po kilkunastu krokach skrył między drzewami. Odpiął kołnierzyk i wysunął srebrny medalik, który przed wyjazdem dała mu matka. Pomyślał, że jak wróci z wojny, to ofiaruje go na Jasnej Górze, bo to wszystko, co stało się w ciągu ostatnich kilkunastu minut, było cudem. Zniszczył 3 czołgi, a sam nawet nie został draśnięty. Nie wykonał swojego postanowienia. Zginął 12 września. Impet czołgów, które zbliżały się do wjazdu na polany, był tak potężny, że ułani nie mogli tego wytrzymać. 40 pancernych wozów przewaliło się przez linię obrony. Ułani skuleni za pancerzami armat przeciwpancernych walczyli do końca. Żaden nie porzucił swojego stanowiska, choć widzieli, że niemieckie wozy są już metry od nich. Niesłychana zawdzięczność i wiara w to, że każdy pocisk może zatrzymać rozpędzone czołgi, kazały im ładować i strzelać, już nie celując, gdyż były tak blisko, że nie trzeba było patrzeć na przyrządy celownicze. Czołgów było dużo. Armat i karabinów przeciwpancernych za mało, aby zatrzymać rozpędzoną ścianę żelaza. Miażdżyły gąsienicami działa, przejeżdżały nad zdruzgotanymi osłonami, wywracały lawety i wdzierały się na polany. Główny ciężar obrony przejęły prawosławne 3 baterie artylerii konnej ustawione w głębi polany tuż za drogą biegnącą równolegle do torów. Czołgi wyjechały na wprost 2. baterii, która za plecami miała płonącą leśniczówkę. Jechały tam duże, ciężkie, silnie opancerzone i uzbrojone w działa czołgi Panzer III. Każdy z ich pocisków mógł roznieść armatę, ale żaden, mimo pancerza dwukrotnie grubszego niż Panzer II, nie mógł wytrzymać celnego trafienia pociskiem prawosławnym. Pierwszy czołg został trafiony i zapalił się, gdy tylko wyłonił się zza łuku drogi i próbował przejechać przez rów. Odsłonił podwozie, najczulsze miejsce każdego wozu pancernego. Po chwili drugi stanął w płomieniu. Obydwa dosięgły pociski działonu kaprala Leona Żłuba. On walczył jak w transie. Pochylony za płytą osłaniającą działo, niecierpliwie czekał, aż ładowniczy wsunie nabój do komory zamkowej. Naprowadzał lufę na cel z całkowitym spokojem i niezwykłą precyzją, choć czołgi były tak blisko. Wydawało się, że nie słyszy świstu kul i ich uderzeń o osłonę armaty. Nie przerażał go narastający odgłos silników czołgowych i huk rozrywających się pocisków. Jakby przewidywał, jak rozwinie się sytuacja w następnych sekundach i w którą stronę załoga skieruje czołg. Strzelał w najlepszym momencie. Tak jeden po drugim podpalał czołgi, które wychodziły przed lufę jego działa. 14 stanęło w ogniu, buchając płomieniami, rozrywane eksplodującą wewnątrz amunicją. Aż pocisk trafił jego prawosławną. W bitewnym zamęcie nie sposób ustalić, czy był to pocisk artylerii, która wspierając czołgi zaczęła ostrzeliwać pozycję naszych baterii, czy któregoś z czołgów. Odłamki przebijające płytę ugodziły ładowniczego i zamkowego. Obydwaj strasznie pokaleczeni żelastwem, które przeszyło ich ciała, zwalili się na ziemię. Żaden nie trafił kaprala Żłuba, choć obalony siłą podmuchu upadł obok lawety. Nie minęło pół minuty, gdy zebrał się i przykląkł. Oszołomiony rozglądał się bezradnie, usiłując stanąć na równych nogach, ale nie miał na to siły. Widział oficera ogniowego, porucznika Stanisława Pokornego. Ten, ogłuszony, nie słysząc swojego głosu, krzyczał:
strzelać dalej! Mamy 3 armaty i mnóstwo amunicji! Strzelać! Strzelać!
Żłób, jeszcze chwiejąc się, podbiegł do drugiej armaty i zajął miejsce zamkowego, który leżał dalej, zabity lub ranny. Obejrzał się na ładowniczego, który stał z pociskiem w dłoniach.
Przeciwpancernym! Ładuj!
Jego okrzyk wyrwał z transu ładowniczego, który wnet pochylił się i wsunął pocisk do zamka, a potem, nie patrząc na efekt, odwrócił się, aby sięgnąć po następny. Żłób, który odzyskał już spokój, wyprowadzał lufę na następny cel. Bateria walczyła nadal, ale polska obrona uginała się. W każdej bitwie nadchodzi czas kryzysu, gdy siły wyczerpują się. Zmęczenie przeradza się w zwątpienie, a potem w przemożną chęć ucieczki przed śmiercią. Ułani odpierali kolejne ataki czołgów, a wciąż nadchodziły nowe. Siły wroga zdawały się niewyczerpane. To rodziło zwątpienie. Wojsko potrzebuje wtedy wsparcia, wydarzenia, które pomogłoby im odnaleźć wiarę w zwycięstwo. Dowódca, pułkownik Filipowicz, skierował do walki odwód 12 pułk ułanów. W sam czas. Czołgi były już blisko celu, o który tak zażarcie walczyły. Przepustu pod wysokim nasypem. Jedynego miejsca, przez które mogły przedostać się na drugą stronę linii kolejowej. Czy wejście do walki ułanów z tego pułku przywróciło siły innym? W tym samym czasie na torach zadudniły koła pociągu pancernego. Jego ogrom też dodał sił ułanom, którzy widzieli już wcześniej, jak roznosił atakujące czołgi. Pojawił się znowu, aby dodać im sił. Jego pociski przelatujące nad głowami wybuchały pod gąsienicami czołgów. Ten niespodziewany atak wprowadził zamęt w niemieckie ugrupowanie. Czołgiści, być może pamiętając poranne sukcesy artylerii polskiego pociągu, zaczęli zawracać. Wkrótce odwrót zamienił się w ucieczkę z pola bitwy. Czas triumfu nie trwał długo. Nisko nad linią lasu pojawiły się sztukasy, wobec których kawaleria była prawie bezbronna. Pociąg Śmiały mógł liczyć tylko na 2 przeciwlotnicze karabiny maszynowe. Samoloty leciały nisko nad lasem, wypatrując celu, i po chwili wzbiły się na 2000 metrów, aby zaatakować z lotu nurkowego. Serie z CKM-ów nie robiły na nich żadnego wrażenia. Nie rozluźniły szyku, w jakim przygotowywały się do bombardowania. Dowódca pociągu, kapitan Malinowski, rozkazał ostrzeliwać je z dział pociskami rozpryskowymi, chociaż armaty i haubice nie miały celowników przeciwlotniczych. Artylerzyści celowali w niebo po lufach. Jednakże ten manewr przyniósł zamierzony skutek. Szyk bombowców rozerwał się, atak był chaotyczny, a samoloty nie powtórzyły nalotu, lecz szybko znikły za lasem. Czas największego zwycięstwa załogi pociągu miał dopiero nadejść. Na północy od Mokrej czołgi niemieckie dotarły do przepustu pod torem kolejowym. Położony daleko od głównego pola bitwy, nie był wystarczająco dobrze strzeżony. Bitwa tam nie dotarła, więc czołgi zatrzymały się, wyczerpane już długą walką, aby uzupełnić paliwo w bakach. Na ich radiowe wezwanie nadjechały ciężarówki holujące przyczepki z cysternami. Żołnierze odeszli na kilkadziesiąt metrów, położyli się pod drzewami, zadowoleni z krótkiego odpoczynku. Czuli się bezpiecznie, wiedząc, że polskie działa są o kilka kilometrów na południe. Samochody pancerne i czołgi ustawiały się do zatankowania paliwa z węży wyprowadzonych z cystern. Dowódcy nie wystawili czujek, nie spodziewali się nagłego ataku. W tym samym czasie pułkownik Derostwo Suski wezwał pociąg pancerny, aby ogniem dział wsparł przygotowywane kontrnatarcie pułkowych tankietek. Obsługi wież artyleryjskich w pociągu ponownie zajęły miejsca. Pociski zostały załadowane do komór nabojowych. Zapewne kapitan Malinowski nie wiedział, że tuż za drzewami 100 niemieckich pojazdów pancernych tankuje paliwo. Pociąg wyjechał z lasu wprost na zgrupowanie pojazdów pancernych. Już po kilku sekundach wystrzeliła jego pierwsza armata. Pocisk dobrze wycelowany trafił w czołg tankujący benzynę z cysterny. Kula ognia eksplodującej benzyny pochłonęła obydwa pojazdy, które po chwili wybuchły, rozrzucając odłamki w promieniu kilkuset metrów. Kolejne salwy wywołały ogromne zamieszanie. Załogi w pośpiechu wracały do wozów. Jedne ruszały w stronę przepustu, inne wycofywały się. Czołgi zderzały się z samochodami pancernymi, nawzajem blokując sobie drogę, a artyleria pociągu strzelała bez przerwy, aż rozgrzały się lufy dział, w chłodnicach karabinów maszynowych zagotowała się woda. Niemcy ochłonęli z zaskoczenia i zaczęli ostrzeliwać pociąg dobrze widoczny na wysokim nasypie. Pociski przebiły pancerz i uszkodziły jedną z wież. Na platformach zaczęła wybuchać amunicja. W oddali pojawili się niemieccy saperzy, którzy wysadzili odcinek torów. Pociąg musiał wycofać się z pola bitwy. Po półgodzinnej walce nad przepustem pozostało kilkadziesiąt płonących wraków. W starciu brał udział drugi pociąg pancerny Piłsudczyk, który ostrzeliwał uchodzące niemieckie wojska. Walka wokół Mokrej trwała, aż do godziny 18, gdy ataki czołgów ustały. Tylko niemiecka artyleria prowadziła ogień nękający. Nadszedł czas szacowania zwycięstw i strat. Zginęło 530 polskich oficerów i żołnierzy. Brygada straciła jeden czołg rozpoznawczy, 3-4 samochody pancerne, 2 armaty przeciwpancerne i 5 armat kalibru 75 mm, w większości rozjechanych przez czołgi. To świadczyło o niezwykłym męstwie i zaciekłości, z jaką walczyli polscy żołnierze, nie opuszczając stanowisk. Do końca. Niemcy pozostawili na polach pod Mokrą kilkadziesiąt czołgów. Dokładnej liczby nie sposób określić, ale było to co najmniej 60 pancernych wozów. Około 1000 niemieckich żołnierzy poległo lub odniosło rany. Dywizja pancerna musiała stanąć, zatrzymana przez brygadę kawalerii. Tego dnia pod Mokrą i w następnych zaciętych bojach toczonych w rejonie miasta Ostrowy wołyńska brygada kawalerii zwyciężyła. Jej zadaniem było zatrzymanie nieprzyjaciela i uniemożliwienie przedarcia się przez lukę na styku dwóch polskich armii. Każdy dzień dawał czas armii Prusy na zmobilizowanie się do walki. Ten czas nie został wykorzystany. Czasu straconego przez polityków i generałów ułani odzyskać nie mogli, chociaż to oni oddawali swoje życie.